Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o Stelmecie Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Dzień dobry, witam serdecznie, Jacek Białogłowy, to jest Rzut za trzy, no i rozmawiamy przede wszystkim o wczorajszym spotkaniu Stelmetu Enei BC Zielona Góra w Sopocie z tamtejszym treflem w Ekstraklasie, ale też rozmowa z Januszem Jasińskim, właścicielem Stelmetu, na temat zmian regulaminowych, które mają obowiązywać w polskiej lidze koszykówki od sezonu 2019-2020. My zaczynamy od wczorajszego spotkania trefla ze Stelmetem. Wczoraj Stelmet wygrał, jak wiemy, 90-85 z treflem i przez dużą część spotkania miał ten mecz pod kontrolą, różnica 10-12-punktowa, ale podobnie jak w meczu w Szczecinie z Kingiem, podobnie jak w meczu w Gdyni z Arką, znowu jakiś taki zaburzony rytm w pewnym momencie. Trefl Sopot dogania Stelmet, nawet przez moment wychodzi na jednopunktowe prowadzenie, ale końcówka znowu dla naszej drużyny. Znowu wygrywamy. Można trochę narzekać na ten Stelmet, również po tym spotkaniu, że nie potrafi dobić rywala, ale zwycięstwo jest, wpadki nie ma w tym meczu w Gdańsku, gdzie w Gdańsku, na granicy Gdańska i Sopotu, gdzie na trybunach było prawie 9 tysięcy ludzi. Znowu świetny mecz Darko Planinicza, którego koledzy znakomicie obsługiwali i zdobył Chorwat 25 punktów. Świetny mecz Quintona Hosleya. Nie dość, że 14 punktów, to jeszcze w obronie objawił nam się stary, dobry, ruchliwy Quinton Hosley, te jego ręce pracujące jak macki ośmiornicy, przechwyty, świetne trójki w odpowiednim momencie, no można tylko piać nad grą Hosleya w dniu wczorajszym. Bardzo dobry mecz, w końcu chyba Łukasza Koszarka, w każdym razie mamy zwycięstwo, mamy dwa punkty i ciągle walczymy o pierwsze miejsce przed playoffami po rundzie zasadniczej. Słuchamy trenera Igora Jowowicza, co powiedział na konferencji prasowej, jak ogólnie ocenił ten występ swojej drużyny. To pierwsza wypowiedź Jowowicza, jeszcze kolejne będą.
Wiedzieliśmy przed meczem, że Trefl jest w takiej sytuacji, że musi walczyć w każdym meczu do końca sezonu i że każdy mecz jest dla nich ważny. I widzieliśmy też, że ta specjalna oprawa, bardzo piękna meczu, doda im jeszcze większej motywacji. Myślę, że generalnie zagraliśmy dobry mecz. Mogliśmy w niektórych momentach, kiedy prowadziliśmy 10 punktami, mogliśmy lepiej kontrolować mecz, ale generalnie myślę, że te momenty, które były najważniejsze, w nich zagraliśmy dobrze i z tego jestem zadowolony i gratuluję swoim zawodnikom. Życzę Treflowi, że osiągnął swój cel. Jest naprawdę bardzo przyjemnie grać w takim otoczeniu, w takich warunkach, a my myślimy już o następnym meczu. We are turning our head
to the next games. I to nasza drużyna, to nasz trener, a teraz posłuchajmy, co mówił trener zespołu gospodarzy Marcin Stefański i Paweł Leończyk, najlepszy strzelec Trefla Sopot, 18 punktów zdobył on, Milan Milovanowicz 14, także wysocy zawodnicy sporo, dużo też obwodowi, Ovidius Varanauska z 12 punktów, bardzo dobry mecz tego zawodnika, Phil Green, nowy gracz, 13 punktów, 6 asyst, dobrze się zaprezentował, ten Trefl, prawdę powiedziawszy, aż dziwi, że jest tak nisko w tabeli, bo wczoraj przeciwko Stelmetowi grał naprawdę dobrze, ale niewykluczone, że to już jest ten efekt wejścia nowego trenera, właśnie Marcina Stefańskiego.
Gratuluję drużynie przeciwnej. Zagrali dobre zawody i wygrali. Chociaż też mieliśmy swoje szanse w tym meczu. Co mogę powiedzieć o nas, o naszej grze? Widać, wydaje mi się, że gramy coraz lepiej. Szukamy się nawzajem. Paru zawodników na nowo się odrodziło z początkiem sezonu, także na pewno to cieszy. Jest to trzeci mecz z rzędu, gdzie wygraliśmy zbiórkę. A tym razem wygraliśmy zbiórkę z zespołem, który naprawdę ma bardzo gra fizyczną koszykówkę. Na pewno widać i to też motywuje to, że mieliśmy mniej strat w tym meczu, patrząc do poprzednich, co też jest dobrym prognostykiem, a też nie było nam łatwo, bo mieliśmy nowego gracza, który tak naprawdę u nas był jeden dzień. Więc mogło być więcej nieporozumień, ale jednak dobrze to wyglądało. 22 asysty, 12 strat. Naprawdę, naprawdę jestem zadowolony. Jeśli tak będziemy walczyć w następnych meczach, to jestem spokojny. No i teraz przygotowujemy się do Gliwic. Dla nas to będzie bardzo ważny mecz. Dziękuję.
Paweł Leończyk, dzisiaj aż 35 minut na parkiecie, 18 punktów, 10 zbiórek, 4 asysty. Powrót do wielkiej formy z początku sezonu. Paweł, prosimy o opinię po meczu.
Gratulacje dla Stelmetu. No cóż, no walczyliśmy w tym meczu ile mogliśmy. Wydaje mi się, że od dwóch, trzech spotkań w tą drużynę trochę wstąpiła taka nowa energia. Zaczęliśmy przede wszystkim walczyć, grać fizycznie, z większą energią. Tak jak tutaj Stefan wspomniał, wygrywamy zbiórki, co właśnie pokazuje to, że staramy się szukać tych punktów drugiej szansy, no i przede wszystkim, że walczymy. Szkoda, że dzisiaj się nie udało jeszcze bardziej zbliżyć do Stelmetu w końcówce. Mieliśmy jakieś swoje szanse, ale i my popełniliśmy błędy i Stelmet coś tam dostał, to jest za darmo. No i cóż, no patrzymy na siebie, mamy teraz bardzo ważne spotkanie w Gliwicach i będziemy się starali do niego przygotować jak najlepiej.
Do salki konferencyjnej jeszcze wrócimy, natomiast jesteśmy teraz w korytarzach Ergo Areny i rozmawiamy z tym, którego chwaliłem, Łukaszem Koszarkiem. 14 punktów wczoraj zdobył, rozdał 4 asysty. Widać było energię, która wstąpiła w tym meczu w kapitana Stelmetu.
Zwycięstwo dzisiaj w Sopocie, choć to nie było takie prościutkie zwycięstwo z jedną z najsłabszych drużyn w lidze, co?
No tak, z tym, że z tym Trefl teraz wyraźnie się wzmocnił. Gracze kontuzowani wracają do zdrowia i myślę, że będzie Tref piął się w górę, bo jest wielka mobilizacja, widać było na tym meczu i zawodników, i kibiców, i wszystkich związanych z klubem, żeby tą ligę utrzymać, więc to był ciężki mecz. Cieszę to, że wygraliśmy.
I odrobinkę w pewnym momencie miałem wrażenie podobny mecz. Kontrolujecie sobie mecz, tak jak w Szczecinie, 10 punktów, tak jak z Arką, 10 punktów i nagle bach, 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 coś się dzieje, że wam nie idzie. Jakaś taka tendencja dziwna jest w tej grze.
Nie potrafimy zamknąć tego meczu i to rzeczywiście brakuje. Mamy dobre charaktery w szatni, może za dobre, potrzeba jakiegoś tam zabijakę, co wyjdzie i w głowie mam Marcin Sroka, wyjdzie i zamknie mecz. No nie, ale to tak szczerze mówiąc, no rzeczywiście problemy, szczególnie na wyjazdach mamy problem, żeby zamknąć mecz. A to niestety jest groźne, bo jak się da rozpędzić gospodarzom, obojętnie komu, no to nawet w polskiej lidze nie jest łatwo wygrywać.
Muszę zapytać o to, co pan mówił ostatnio, bo dzisiaj w innych nastrojach rozmawiamy. Po Zenicie pan mówił o tych krokach w tył, które Stelmet porobił. Gdzieś tam pan mówił wcześniej do mikrofonu, że nie robimy postępu. Dzisiaj pan zupełnie widzę innej atmosferze, ale może to jest tak, że może to narzekanie, czy te smutki po VTB wychodzą, a w polskiej lidze nie aż tak źle?
No myślę, że to jest dobre stwierdzenie, natomiast no trzeba sobie powiedzieć, że musimy grać lepiej. Musimy grać lepiej w tym VTB, musi być więcej energii, musi być lepsza gra, bo wiadomo, że to jest trudna liga, wiadomo, że to są lepsze od nas zespoły, a my wydaje się, że w pewnym momencie tak odpuszczamy za łatwo.
Szczególnie... No, może to jest tak na zasadzie, że i tak polska liga to priorytet, więc dobra, tu i tak przegramy, więc odpuszczamy.
No jasne, no, ale gramy u siebie, gramy u siebie i zresztą to widać na trybunach, że coraz mniej ludzi, przez to tracimy kibiców przez takie mecze, bo szczerze mówiąc, no nie wiem, czy bym przyszedł jako kibic na drugi raz, bo oczywiście przewaga umiejętności jest po stronie tych ekip z VTB, ale tego brakuje, tego takiego ognia czasami.
Jak pan patrzy na te rankingi, które mówią w tej chwili właściwie różnych periodyków, że Arka wygląda najpewniej, ma Florensa, ma Bostika, jeszcze dobrą drużynę, a reszta to tak, ta reszta nawet z tej pierwszej czwórki to tak sobie, to zgadza się pan z tym, że Arka jest o piętro nad wami, nad tą pozostałą czwórką?
No jest piętro z tego względu, że ma najlepszy bilans. Ma najmniej najlepszy bilans.
No bardziej o grę mi chodzi tak naprawdę.
O grę, no to myślę, że to nie ma znaczenia. Będą po prostu zależały match-upy, zależała będzie forma w tych trzech tygodniach play-offu, a za dużo widziałem, żeby teraz mówić, że Arka jest ponad pozostałe grupy, bo wiem, że i Toruń, to Cwane Lisy i a Włocławek w szczególności również Cwaniaki i na pewno coś wymyślą, coś teraz mają problemy z kontuzjami, więc to też będzie ważna sprawa, te kontuzje. Mam nadzieję, że zostaniemy również. My też mamy doświadczonych zawodników i nie skreślałbym nas w życiu.
Ja też bym nie skreślał, chociaż zastanawiam się cały czas, czy to VTB wam nie przeszkodzi, tak? Bo wszyscy będą się do play-offów szykowali bez VTB, a wy dopiero na koniec kwietnia ją skończycie i trzeba będzie od razu wchodzić w play-offy.
No, ale mamy ten kwiecień taki, chyba że ostatnie trzy tygodnie jesteśmy w domu, więc to jest bardzo dobre i wtedy będziemy mogli potrenować. Poza tym te takie mityczne mówienie o tym, że szykujemy formę na play-offy, to tam między książki można wsadzić. Lepiej grać niż trenować i każdy to zawodnik powie. tylko najważniejsze, żeby było zdrowie. To... A takie gadanie, że o, szykujemy formę na play-off. My też, też szykowaliśmy w tamtym roku.
Okej, to na koniec, jak pan o tych 6 latach swoich.
6
lat minęło.
Dobre, złe, jak to wszystko ocenić?
No, dla mnie były bardzo dobre. No, myślę, że 4 mistrzostwa, gdzieś tam zawsze jesteśmy w czołówce, występy w Eurolidze, sukcesy w jedynym sezonie w Eurocupie i cały czas poznawanie tych wszystkich rzeczy i z tego zmieniły się nawet oczekiwania kibiców z super meczu, teraz trzeba wygrywać i super grać, więc no to była naprawdę...
Ale pokazałeś kolędzie, co?
Nie, to była naprawdę świetne 6 lat dla mnie i życzyłbym sobie kolejnych 6.
A teraz inny polski zawodnik, Jarosław Mokros, wyraźnie ożył po tym, jak trener zaczął na niego stawiać, bo więcej minut w końcu dostaje Jarosław Mokros, 13,5 minuty prawie wczoraj. Trener Igor Jowowicz chyba zrozumiał, że im bliżej play-offów, tym trzeba częściej i więcej korzystać z zawodników, którym do tej pory się nie ufało. Mokros w każdym razie wczoraj zdobył 6 punktów. Widać u niego postęp, widać zdecydowanie zwyżkę formy, no i widać po nim w ogóle, że jakoś tak emanuje energią, o co go też spytałem po meczu.
Wiedzieliśmy, że od początku będzie trener walczył bardzo mocno, dołączył do nich nowy zawodnik, znaczy wiedzieliśmy, że będzie dużo niego grane, będzie chciał się pokazać, wejść dobrze do drużyny. Dodatkowo trener wspierany praktycznie pełną halą, super atmosferę stworzyli organizatorzy, bardzo dobry mecz, myślę, że też do oglądania i bardzo cenne zwycięstwo.
Jak pan powie, jak się siedzi i te 9 tysięcy dzieciaków tam krzyczy, to coś to daje, w czymś to przeszkadza, robi różnicę?
Nie, powiem panu, że taka różnica nawet między ludźmi dorosłymi a dziećmi, to taka, że dzieci taką fajną energię dały, że jak tam krzyczały wszystkie zaangażowane, to po prostu bardzo fajnie dało taki zastrzyk energii na wszystkim.
Ostatnio pytałem pana króciutko, dzisiaj dłużej, zapytam o pański powrót do zespołu. Zaryzykuję mocne stwierdzenie, że pan wrócił do drużyny i jeszcze, że pan wraca do formy. Mentalnie też chyba się pan, mam wrażenie, lepiej czuje. Nawet jak pan tu idzie, to taki uśmiechnięty, bardziej jakaś taka mowa ciała jest taka, że Mokros jest bardziej zadowolony z życia w tej chwili.
No na pewno. No, nie ma co tutaj ukrywać, że jestem bardziej zadowolony, że mowa ciała jest inna. No, wiadomo, troszkę człowiek zachował tego oddechu, gdzie wcześniej go mocno brakowało. No i po to się grał, to jest trochę też przyjemność, także fajnie grać, wygrywać i być częścią tego zespołu. Wcześniej troszkę czułem się gdzieś tam pomijany dosyć często, a teraz sytuacja też stworzona do tego, że Liko ma kontuzję, też muszę troszkę więcej grać. Myślę, że dobrze to wychodzi, kiedy jestem na parkiecie, daję z siebie wszystko, co mogę, a że przy okazji też dorzucę parę punktów, wpadam te rzuty, to na pewno też mobilizuję trenera, żeby jednak mnie używać troszkę więcej, więc no fajnie, oby tak dalej i chciałbym, żeby do końca sezonu tak było.
Tak sobie wyobrażamy czasem, że jak takie sytuacje nastają, że siada trener, siada Mokros i sobie rozmawiają, Jarku, nie grasz dlatego i dlatego, a trenerze, co mam zrobić? Były jakiekolwiek w ogóle między wami rozmowy, czy pan po prostu siedział, czekał, aż w końcu klik, Igor Jowowicz stwierdził, puszczam tego Mokrosa, bo się nie wiem, może play-offy zbliżają, trzeba gościa wykorzystywać, bo będzie potrzebny.
Nie, na samym początku może sezonu były takie rozmowy, gdzie widziałem, że strasznie tak jak bym chciał, żeby było, a później po prostu już byłem totalnie cicho i skoncentrowałem się na tym, że coś mogę zmienić, jedynie nie wiem, może jakąś lepszą mową ciała, bo trenuję cały czas tak samo, także czekałem cierpliwie i na razie ostatnie parę meczów widać, że zaufanie jest większe ze strony trenera. I mówię, no ja robiłem swoje cały czas i byłem gotowy, a no, że bywało różnie, to taka sytuacja była ciężka. Mam nadzieję, że coś się odblokowało też w trenerze.
Niech pan powie jeszcze o Stelmecie na samo zakończenie szerzej. Narzeka wiele ludzi w Zielonej Górze. Mam wrażenie na wasz styl, że to jakoś tak się wszystko nie klei, że mimo, że jesteście wysoko w tej tabeli, to tak nie wyglądacie na faworyta, tak? Po meczach VTB to już w ogóle dostajecie takie bęcki, w cudzysłowie, od kibiców straszliwe, zwłaszcza po porażkach 30-40 punktowych, czy u siebie z Rygą. Jak pan to ocenia? Rzeczywiście tu się jeszcze dużo rzeczy nie klei w tej drużynie?
Znaczy myślę, że troszkę inaczej gramy w polskiej lidze niż w VTB, bo tak jak pan powiedział, dostajemy bęcki, to jest dość porządne, jeszcze Dalinga nie jest na pewno dla nas. I doskonale sobie zdajemy sprawę, że to nie jest fajne dla kibiców i dla nas też, bo to nic przyjemnego, dostać 30 czy 50, wrócić do domu i jeszcze być w szoku, także
Jedyne, co mnie tak osobiście nie podobało się w tych meczach, że po prostu żeśmy zwiesili głowę i nie walczyliśmy, żeby ten zmniejszyć tą stratę. I myślę, że tego nie może nam nigdy zabraknąć, a w tej VTB brakuje nam trochę wiary i tego pazura i walki, bo mówię, bo nawet jak jest 30 punktów, zawsze można zajść do 15 i nawiązać walkę i to też troszkę inaczej wygląda. A z kolei w polskiej lidze uważam, że jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji w tabeli. Można narzekać, ale porównując do zeszłego sezonu, to zaliczyliśmy w zeszłym sezonie parę wpadek. Byliśmy niżej notowani, także najważniejsza część sezonu jest za miesiąc, za półtora miesiąca. I mam nadzieję, że drużyna się scementuje. No dzisiaj mieliśmy ciężki mecz, mimo wszystko, że Tref ma problemy i walczy o to utrzymanie, ale dzisiaj zagrali dobre spotkanie i walczyli i byli blisko, więc...
No dobra, ale wytyka wam się, wetnę się w słowo, że z taką Arką, czy z takim Ostrowem, czyli z tymi, czy z Toruniem, z tymi drużynami z pierwszej piątki jednak na wyjeździe nie potrafiliście wygrać i jak nadchodziły decydujące momenty, no to dostawaliście tego łupnia przysłowiowego.
Tak? No tak, no na pewno mamy duże jeszcze pole do poprawy i tak na przykład w Arce przez pierwszą połowę graliśmy według założeń i graliśmy mądrze, a w drugiej połowie uważam, że parę błędów w indywidualnej obronie, szczególnie Florensa, który wiadomo zawsze ma coś do udowodnienia tutaj i z nami zawsze się ekstremalnie motywuje. I ja jestem ciekawy po prostu, jak to by wyglądało z Arką w serii, nie? Bo też trzeba też wygrać 3 mecze i musieli zagrać by Florens i Bostik 3 mecze na takim wysokim poziomie, a myślę, że to jest bardzo ciężkie do powtórzenia.
No właśnie, a która filozofia pan uważa jest lepsza? Mieć drużynę plus jednego lub dwóch gigantów, którzy nagle przejmują mecz na siebie, czy to, co my mamy właściwie, czyli bez gigantów w tym sezonie, bez gwiazd, natomiast drużynę, po której mogą się rozłożyć akcenty?
Ja uważam, że zdecydowanie lepiej mieć drużynę, mocną, silną drużynę, ale pod warunkiem, że każdy za każdym idzie w ogień i to tworzy zespół i to daje dobrą obronę przede wszystkim, a ona daje mistrzostwo, więc ja miałbym wybierać, wolałbym zespół bez takich wielkich gwiazd, ale która walczy, zaangażowana i tak naprawdę u nas ostatnio Darko Panić rzuca po 30 punktów, skoro mu idzie, także palamy wszystko na niego. Wiadomo, Quinton też widać, że wraca do formy i w każdym meczu naprawdę kolejny może być liderem punktowym i uważam, że w playoffach może te poszczególne jednostki troszkę bardziej się wychodzą przed szereg i wezmą troszkę na siebie odpowiedzialność.
Mokro zmobilizowany, Jowowicz zmobilizowany dobrą grą Mokrosa, dobrze powiedziane. Natomiast teraz wracamy do Igora Jowowicza na konferencję prasową z Telmetu. Podpytywałem naszego trenera o naszą trójkę zawodników, o Planinicia, który jest w świetnej formie, o Hosleja, który wrócił też do swojej naprawdę dobrej dyspozycji w tym spotkaniu w każdym razie, bo w Szczecinie tam nie było najlepiej, ale też wykonał decydujący przechwyt w meczu. No i pytam też o Markela Starksa, tutaj chyba liczymy na zdecydowanie więcej. A na koniec jeszcze o Michaela Humphreya, który wczoraj grał przez 5 minut, ale na 45 sekund przed końcem, kiedy ważyły się losy spotkania, trener Jowowicz wypuścił go nagle na parkiet. Ja tego nie do końca zrozumiałem. Natomiast co na to trener Jowowicz powiedział? O tym za momencik.
Chciałem zapytać trenera o Darko Planinicia, ponieważ notuje kolejny dobry występ. Skąd ten wzrost formy? Czy to tak, że myślano w klubie o pozbyciu się go, no więc pokazał, że warto na niego jednak postawić i zaczął dobrze grać.
I think that the whole club is staying behind every player and
prawdę mówiąc, nie lubię tego typu spekulacji. Chciałem podkreślić, że klub stoi i wspiera wszystkich zawodników, których posiadamy. To jest taki biznes, że jeżeli chcemy się pozbyć jakiegoś zawodnika, to po prostu się pozbywamy. Tak to działa. Natomiast jeżeli chodzi o Darko, to jest bardzo dobry zawodnik. A musiało minąć troszeczkę czasu, zanim zespół nauczył się też z niego korzystać. Ja cieszę najbardziej się z tego, że zbliżamy się powoli do momentu, kiedy wszyscy będą w najważniejszym momencie sezonu bardzo dobrze grali. To jest dla nas najważniejsze.
Mam jeszcze pytanie o indywidualne występy. Quinton Hostley, czy on już jest w formie takiej, jak go trener chciałby mieć od początku, czy forma fizyczna jest ok? Bo też widać, że wyraźnie sygnalizuje coraz lepszą grę. Dzisiaj te przechwyty, punkty w odpowiednim momencie. Jak ocenia jego dyspozycję w tym momencie, tak? Bo wiadomo, że przyjechał w fizycznej formie słabej.
Jeżeli chodzi o Hosleya, to mi się najbardziej podobało to, jak zareagował po ostatnim swoim występie. Mogę powiedzieć, że zagrał wtedy w taki sposób, jak ja bym pewnie zagrał w garniturze. I to jest dobre, jeżeli chodzi o doświadczonych graczy, że oni wiedzą, jak zareagować w takiej sytuacji i jak udowodnić swoją wartość. Co mi się dzisiaj podobało, miał bardzo dobre, bardzo ważne przechwyty w decydujących momentach, kiedy wchodził na parkiet, również mądre decyzje w ataku. Oczywiście on będzie miał jeszcze momenty takie, kiedy będzie grał słabiej, ale znowu, ja chciałbym, żebyśmy się skupili na zespole, wspieramy się wszyscy wzajemnie i dla nas najważniejsze jest, żeby funkcjonować jak najlepiej jako cały zespół.
Skromne pytanie jeszcze o Michaela Humphreya w ostatnim minucie, bo ja uczciwie mówię, że nie zrozumiałem, dlaczego Michael Humphrey nagle został wypuszczony na ostatnie 45 sekund przed końcem. Chyba mógłbym poprosić o wyjaśnienie tego właściwie. Wcześniej nie grał przez kilka minut co najmniej.
Generalnie idea była taka, jeżeli jest minuta do końca, przeciwnik przegrywa, to prawdopodobnie będą starali się wymusić sytuację, kiedy będą mogli oddać rzut czy punktowy. A miałem do wyboru albo wpuścić Bestię, albo Humphreya, bo wiadomo, że planienie się jest wolniejsze w takich sytuacjach, tak jak nie zdążył z dobrą reakcją do rzutów Kolendy na przykład na pick and rollu. Chcieliśmy wprowadzić na boisko kogoś, kto będzie miał wystarczający zasięg rąk, żeby utrudnić taki rzut, a jednocześnie będzie szybszy i też szybciej się zaadoptuje na boisku do Adama, który jest trochę starszy już. Ale też bardzo ważne jest to, że każdy zawodnik w każdej sekundzie musi czuć, że jak wchodzi na boisko, to jest bardzo ważny moment i on musi być na to gotowy, niezależnie od sekund do końca.
On Kolenda shot or green shot.
Markel Starks.
Oczywiście, może zagrać lepiej niż zagrał, natomiast starał się. Miał momenty, kiedy bardzo dobrze czytał obronę i dobrze uruchamiał atak na pick and rollu. Miał kilka dobrych decyzji. Na pewno może się poprawić w obronie, to też jest dość oczywiste. Ale powtórzę kolejny raz. Dla nas najważniejsze jest, żeby wspierać się wzajemnie i żeby znaleźć sposób, żeby cały zespół i każdy poszczególny zawodnik był jak najlepiej wykorzystany i to też na to potrzeba trochę czasu.
Kolejny mecz Stelmetu to niedzielny mecz w Lidze VTB z Niżnym Nowgorodem, a potem we wtorek 26 marca piekielnie ważny i trudny mecz na szczycie z polskim cukrem Toruń. Swoją drogą mecz będzie we wtorek, a Stelmet z Niżnego Nowgorodu wróci w poniedziałek, czyli bez przygotowania niemal z twardymi piernikami zacznie wtorkowe spotkanie. Na zakończenie Janusz Jasiński, jak mówiłem, rozmawiamy o zmieniających się przepisach w Energa Basket Lidze. Przez kilka ostatnich lat dwóch Polaków musiało cały czas biegać po parkiecie, teraz nie będzie tego obowiązku, natomiast w składzie będzie musiało być 7 Polaków i może być 5 obcokrajowców. Jeśli ktoś chce więcej, jak gra w europejskich pucharach, to musi zapłacić 100 tysięcy za każdego kolejnego zawodnika. Także zapraszam do rozmowy z Januszem Jasińskim. Jacek Białogłowy, dziękuję serdecznie na koniec rzutu za 3. Właściciel Stelmetu NIBC Zielona Góra.
Kilka dni temu Polski Związek Koszykówki zdecydował, że będą zmiany, jeśli chodzi o przepis. Mówiąc w skrócie, dwóch Polaków na parkiecie i ilość zawodników zagranicznych w składzie i Polaków. Był system 6 plus 6 i dwóch Polaków zawsze musiało być na parkiecie. Teraz nie będzie musiało być dwóch Polaków, system 7 plus 5. Jaka jest pańska opinia? Jak pamiętam, zawsze pan był za tym, żeby Polaków promować, tak? Czyli wyobrażam sobie, że negatywnie pan się odnosi do tej zmiany?
Nie jestem osobą w tym momencie, która układa zasady. My jesteśmy drużyną sportową, a ja jestem odpowiedzialny za udział w rozgrywkach i w związku z tym będziemy grali tak, jak nam każą, tak? Ja bym powiedział w ten sposób. Przyszedłem do koszykówki, taka była zasada, nauczyliśmy się w niej żyć dosyć dobrze, bo przez ostatnie 7 lat jednak mieliśmy dużą liczbę medali, wygrywaliśmy ligę, daliśmy naprawdę, uważam, solidne zmiany tą sztafecie pokoleń, jeżeli chodzi o rozgrywki europejskie, graliśmy w Eurolidze, w Eurocupie i tak dalej, dawaliśmy radę z dwoma Polakami na boisku. Na pewno kosztowało nas to jakieś pieniądze, natomiast pytanie jest, czy generalnie grając w Europie tych pieniędzy nie trzeba mieć. Myślę, że ta decyzja została podjęta pod wpływem presji, która jest od dłuższego czasu wywoływana przez kluby przede wszystkim męskiej koszykówki, bo w żeńskiej tych zasad nie ma. No i tak na gorąco mogę powiedzieć, tak? Żeńska koszykówka rozwija się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o klubowe rozgrywki. 7 drużyn gra w europejskich pucharach, 2 drużyny grają w Eurolidze koszykarskiej, więc można powiedzieć, z punktu widzenia ligi, może to jest dobre, czyli z punktu widzenia klubów. Z punktu widzenia reprezentacji, polska reprezentacja nie istnieje, jeżeli chodzi o żeńską koszykówkę. Znowu po 53 latach mamy męską drużynę Mistrzostwa Świata. Oczywiście to nie jest dzięki dwóm Polakom na parkiecie, ale tak naprawdę składa się to z większych puzli i z większej ilości puzli i może się okazać, że ten puzzel był tym zasadniczym, który to spowodował. Awansowaliśmy dlaczego? Według mnie na Mistrzostwa Świata. Z jednego podstawowego powodu, dlatego, że mieliśmy dobrą drużynę. Ta drużyna to była pewna kontynuacja czasowa, zbudowana wokół jednego trenera, ale też mniej więcej stałej grupy zawodników i powiem moje zdanie dzięki także temu, że ci zawodnicy grali, duża grupa z nich gra w Polsce razem. To znaczy, i tak sobie policzyłem, tak, z tej reprezentacji. Mateusz Ponitka, od tych, co już ich nie ma w Polsce, tak? Grał w Stelmecie, tak? Następnie Aaron Cel grał w Stelmecie. Karol Gruszecki grał w Stelmecie. Łukasz Koszarek gra w Stelmecie. Adam Chrycaniuk gra w Stelmecie. I Sokołowski gra w Stelmecie. Z ważnych puzli, które były poprzednio jeszcze w tej reprezentacji, które się złożyły na to, Przemysław Zamoyski gra w Stelmecie. No także jeszcze były epizody typu Filip Matczak
Mokry był przez chwilę też. Tak
jest. Ale to nazwijmy już, oni nie odegrali. Natomiast pozostałych, chyba 8, o ile dobrze naliczyłem, zawodników grało razem ze sobą, znało się i grało w Polsce, tak, w konkretnych klubach. Było oczywiście kilku ludzi, między innymi chociażby Maciej Lampe, który był całkowicie z innego wszechświata, tak, to znaczy teraz z Chin, poprzednio grał gdzieś tam w Hiszpanii. Ten kontakt z reprezentacją miał taki, nazwijmy to, limitowany, no, ale też na pewno pomógł, plus Slotter. Natomiast wydaje mi się, że ta drużyna wygrała dlatego, że ci chłopacy grali razem. Moje zdanie jest takie, gdyby nie było dwóch przepisów o Polakach na boisku, to ci panowie nie byliby w stanie kilku lat grać razem. Graliby w różnych miejscach, w różnych systemach, może w klubach takich, których by ich nie puściło na rozgrywki, bo wiemy, że Euroliga nie puszcza na rozgrywki fibowskie. Może by, nie wiem, z różnych innych powodów ktoś im nie pozwalał uczestniczyć w polskiej lidze. Dla nas, dla polskich klubów, emanacja polscy reprezentanci, emanacja reprezentacji kraju to jest zaszczyt. W związku z tym wydaje mi się, że z tego punktu widzenia wygląda na to, że tak naprawdę nie ma, jest sukces i zmieniamy w tym momencie konie, które do tego sukcesu doprowadziły. Więc,
czyli błąd, tak mam to rozumieć?
Z punktu widzenia reprezentacji duże zagrożenia.
Argumenty tych, którzy mówią, że to bardzo dobrze, że się zmieniły te przepisy, że będzie faktyczna rywalizacja o minuty w zespołach, bo teraz wiadomo, trenerzy muszą układać te składy, bo zawsze musi być dwóch Polaków, więc nie zawsze najlepsi zawodnicy grają. Będą zmotywowani Polacy, bo będą z obcokrajowcami walczyli na parkiecie, bo nie będzie tego wymogu dwóch Polaków, więc będzie walka. Dzięki temu Polacy będą się bardziej starali, będą lepiej grali, polska liga urośnie z poziomem, z kolei nie będą też podbijali ceny Polacy, tak jak do tej pory mówią ci, którzy są zwolennikami tej zmiany przepisów, bo do tej pory, wiadomo, kluby musiały się starać o dobrych Polaków, więc ci dobrzy, a nawet średni Polacy, cena w górę, bo wiemy, że musimy być i tak na parkiecie przez jakiś czas, więc się cenimy.
Nie wiem i nikt tego nie wie. Ktoś podjął decyzję na podstawie, sądzę, jakichś analiz i te analizy doprowadziły do tego, że nie ma przepisu o dwóch Polaków. Ja ze swojej strony powiem tylko tak, na te argumenty mogę odpowiedzieć. Jeżeli będziemy grali w Europie, szczerze, i tak musimy mieć silną polską rotację, bo żeby grać w Europie trzeba mieć 10-12 graczy. Więc w związku z tym tych 12 będzie musiał być dobry gracz. Obawiam się, że ten przepis tak naprawdę dzisiaj sprzyja takiemu rozwiązaniu. Jakbym miał klub, który nie ma europejskich ambicji, to bym zrobił w ten sposób. Zatrudniłbym 6 tanich, rozwojowych, po problemach graczy, którym dałbym pełne minuty w dobrej polskiej lidze. Oni by grali wtedy każdy po 40 minut. Do tego dobrałbym sobie maksymalnie jednego, może dwóch Polaków, tak żeby mieć 7 graczy. 7 graczy na pewnym poziomie, a resztę postawiłbym na młodzież, która będzie siedzieć na ławce. Bo po co? Szczerze powiedziawszy, ten wariant co prowadzi do czego? Dużych oszczędności. De facto, faktycznie mogę powiedzieć, że 2 miliony złotych może mi wystarczyć na zbudowanie całej rotacji i to będzie jeszcze za dużo. I teraz pytanie jest, czy to był cel, czy teraz ogrywanie amerykańskich, serbskich, nie wiem...
Takich, którzy się chcą wypromować, mówią przeciwnicy tego, że przyjadą za małe pieniądze, będą tu się promować, a za rok będą wyjeżdżali, znowu będzie trzeba przebudowywać zespoły, czyli właściciele będą się mierzyli z takim...
Ja myślę, że to nawet nie rok, bo to chociażby te historie, które słyszeliśmy w ciągu roku, że byli wyciągani zawodnicy w ciągu roku z drużyn, proponowane gdzieś do Izraela, gdzieś, tak... Że się nie godzili, tak chyba bodajże było w Lublinie w tym roku. Więc myślę, że ja mam swoje całkowicie inne zdanie na temat polskiej koszykówki i jej problemów. polska koszykówka i jej problemy wynikają z tego, że próbujemy odchudzić tą habetę przez ostatnich naście, może nie naście, ale ileś 10 lat, tak? To znaczy próbujemy zrobić dobrą koszykówkę za małe pieniądze i w pewnym momencie to nawet było możliwe, kiedy był duży kryzys w Europie, jeżeli chodzi o koszykówkę, jeżeli chodzi o pieniądze płynące. Teraz płyną dużo większe. My to doskonale czujemy, grając w europejskich pucharach. W tym roku, powtórzę to, najgorszy wynik w ostatnich latach, jeżeli chodzi o puchary europejskie. Asseco wygrał jeden mecz, Anvil nie był w stanie się zakwalifikować do nawet do FIBA Eurocup. Tak? My jednak ostatnie dwa lata grając, w jednym roku się zakwalifikowaliśmy w FIBA Eurocup, a w zeszłym roku zrobiliśmy awans do fazy tej, nazwijmy to, następnej fazy, to było chyba top 16 BCL-u, w poprzednich latach w Eurocupie, jeszcze niedawno, to było 3 lata temu, kiedy byliśmy w pierwszej ósemce Eurocupu i powiem tak, i z tą pierwszą ósemką Eurocupu zrobiliśmy z polskim składem, naprawdę wydaje mi się, że polska koszykówka ma brak pieniędzy, jeżeli chodzi o drużyny zawodowe. I jeszcze w zeszłym roku nie mieliśmy nawet sponsora ligi. To wszystko są konsekwencje. To jest konsekwencja to, że kluby muszą za wszystko płacić, bo to nie jest normalne, tak, że my się wiążemy w lidze, łączymy swoje potencjały i musimy za udział w lidze płacić. Oczywiście, z drugiej strony płacimy za sędziów, no ale w żadnej normalnej lidze się za sędziów nie płaci. Tak? Więc w związku z tym ja myślę, że wychodzimy z dużego dołka finansowego dzięki super moim zdaniem działalności prezesa Pisiewicza, też prezesa Bechańskiego i generalnie można powiedzieć sprzyjającej atmosfery. Sądzę, że ten mistrzowski nasz występ na Mistrzostwach Świata w Chinach też nam w tym pomoże, żeby dosypać do garnuszka. Natomiast moim zdaniem największy problem to jest kształcenie młodzieży. To jest to, że nie mamy z czego wybierać.
Ja jeszcze wrócę do tego argumentu, że jednak mimo wszystko ten argument najczęściej podnoszony, że przyjadą obcokrajowcy, z którymi będą polscy koszykarze musieli rywalizować i dzięki temu automatycznie będzie się podnosił ich poziom. Czy to pana przekonuje?
Oczywiście, że mnie nie przekonuje, bo wie pan co, no przerabiam to ileś lat. Ileś lat mi ludzie tłumaczą, że Stelmet psuje dobrych zawodników. To znaczy dostajemy zawodników młodych, którym nie dajemy szansę, dostajemy i teraz to jest właśnie dokładnie ta sytuacja. Jeżeli przychodzi zagraniczny zawodnik, który jest lepszy od polskiego, to w Stelmecie nie gra.
Czy my mówimy, nie wiem, o Karolu Gruszeckim, Filipie Matczaku?
Na przykład w różnym momencie różni zawodnicy się nie mieścili do składu, bo u nas zawsze się kierowaliśmy jakością zawodników, bo też mieliśmy bardzo dobrych jakościowo Polaków. Ja myślę tak, że albo ktoś umie grać w koszykówkę, albo nie umie, albo ma charakter, albo nie ma charakter. Bo jeżeli Mateusz Ponitka, tak, w wieku 20 kilku lat podbija Europę, to mogę powiedzieć, nic nie broni polskim zawodnikom, że jeżeli są tak odważni, tak są dobrzy i chcą się walczyć w Europie, to do tej Europy wyjechać. No co, dla mnie sytuacja jest nowa. Powiem tak, rozmawialiśmy w wielu gronach na temat tego przepisu. Wydaje mi się, że zmiana od przyszłego roku jest za szybka, moje zdanie, że powinno być wakacje legis co najmniej rok czasu, to znaczy powinniśmy powiedzieć ok, od następnego nie, ale od następnego sezonu. My mamy kontrakty, mamy podpisane zobowiązania, tak jak jako kluby. My akurat jako Zielona Góra nieduże, ale czuję teraz, jak się czuje, nie wiem, jeden czy drugi klub, który podpisał z zawodnikiem polskim, a wiemy, że były duże kontrakty podpisywane zimą, tak, za olbrzymie pieniądze, tak, no to ja mogę powiedzieć, że może w tym momencie źle zrobili, tak, a może dobrze, nie wiem, natomiast sytuacja ich zaskoczyła, a tak się nie powinno działać, tak, więc wydaje mi się, z mojego punktu widzenia, że ja patrzę bardzo w przyszłość optymistycznie i my się dostosujemy do sytuacji każdej. Każą nam stać w kącie na jednej nodze, też będziemy stali, bo takie są niestety zasady. My jesteśmy od tego, żeby się dostosowywać. Mam nadzieję, że to przyniesie sukces ligi i sukces klubów. Zobaczymy.
Jutro zamyka się okienko transferowe. Już pana pytałem bezmikrofonowo i trenera pytałem ostatnio na konferencji. Obaj panowie mniej więcej mówiliście, że raczej się żaden ruch już nie wydarzy w Stelmecie, jeśli chodzi o zamknięcie okienka transferowego i transfer jakiś dokładnie? Czy coś się zmieniło, czy coś do jutra może się zmienić, czy czy już nie?
Myślę, że nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Natomiast trochę z uśmiechem. Już się nie denerwuję. Kilka lat temu się denerwowałem. Nie?
Na takie pytania?
Tak, wie pan co?
No co?
Czytam wypowiedzi różnych osób na ten temat, co niby my mówimy jako klub. Dla mnie jest jasne. Albo jest oficjalna informacja z klubu, albo to są dywagacje ludzi związanych w ten czy w inny sposób z klubem. Od dłuższego czasu mówię, że o żadnych transferach w Zielonej Górze nie myślimy. I cały czas czytam, jak to Zielonogóra szuka tego zawodnika. Ja wiem, że w tych dzisiaj godach, które są pomiędzy klubami, zawodnikami, jest dobrze wykorzystać argument Zielonej Góry, Stelmetu, ktoś podbija cenę, z kimś przegraliśmy, z kimś wygraliśmy, tak dalej. Tak? Powiem, że to destabilizuje zawodników i mnie to osobiście denerwuje, bo to jest pewna forma gry psychologicznej. Tak? Też polegającej na tym, że my na przykład mamy co chwilę problemy, a inne kluby trafiły, grając z różnymi klubami, a niektóre kluby trafiły na super dysponowanego przeciwnika. Zawsze szklanka może być połowy pusta, połowy pełna. Ja uważam, że trzeba spokojnie nam dać się przygotować do play-offów. Mamy naprawdę jeszcze dużo meczy przed sobą. Gramy w lidze rosyjskiej, chcemy tam zająć jak najwyższe miejsce. Wiadomo, że tam też chodzi o to, żeby w tym pierwszym roku naszym się zaprezentować jak najlepiej, oczywiście z Beniaminkiem, z wszystkimi prawami i możliwościami. Natomiast co ja powiem?
No, czyli nie.
Znaczy, ja powiem tak, jak będzie potrzeba, to będziemy robić zmiany. Dzisiaj takiej potrzeby nie ma.
A z tych 7? Jeden odejdzie jednak, bo na początku jednak, gdy przyszło tych dwóch, Justice Humphrey, mówiliście mocno, że jeden
to
musi odejść.
Mówiliście. No właśnie, ja bym proponował, żeby...
Wydaje mi się, że z panem rozmawiałem, słuchać, i pan powiedział, musimy jednego zawodnika się pozbyć, a trener potem wyraźnie mówił.
Słuchać trzeba generalnie tak trochę... Ja myślę tak, że na siłę ktoś próbuje wszystkich rzucić jednego worka. Jest inna sytuacja w każdym klubie. W naszym klubie jest taka sytuacja, a nie inna. Odszedł Filip Matczak, czym nam bardzo mocno skomplikował liczbę zawodników mogących grać. Niestety, w związku z tym musieliśmy wziąć zawodnika zagranicznego, bo na tą chwilę nie było wolnych polskich zawodników. Tak? Do tego i nie do tego, żeby mieć dwóch na parkiecie. Dlatego do szóstki. Więc ja mam pytanie, jak my mamy grać w Europie, kiedy będziemy musieli mieć 7 graczy polskich. Więc wie pan, szczerze, dla mnie to jest utrudnienie gry drużynom polskim w Europie. A płacenie 25 tysięcy euro, to wie pan co, 10 razy wolę dołożyć do pensji polskiego zawodnika 25 tysięcy euro.
No to jest ten przepis najbardziej krytykowany, że kto w europejskich pucharach może sobie dołożyć obcokrajowca, jest tylko 100 tysięcy złotych musi zapłacić,
nie,
prawda?
Pan nie mówi w europejskich pucharach, tylko w dwóch pucharkach. Tylko i wyłącznie. Czyli to jest w ogóle dla mnie kuriozum. Tak? Dlaczego zaczyna ktoś stopniować, że BCL tak, a FIBA Eurocup nie, tak? A liga ta adriatycka, czy nie adriatycka to się nazywa, Alpen coś tam, gdzie grało GTK, uważam bardzo fajne doświadczenie, powinniśmy to promować jako polska liga, a tam nie będzie można. Wie pan, dla mnie to po prostu...
VTB też nie.
Ale wie pan co, ja to powiedziałem, że i tak nie będę 25 tysięcy dopłacał. Bo dla mnie ja wolę 25 tysięcy naprawdę i kupić lepszego polskiego zawodnika, który z którym coś zbuduje. Wie pan, to jest takie trochę naiwne myślenie, tak? Że bez Polaków w Polsce można zbudować profesjonalny zespół koszykarski. Ja uważam, że się nie da. Kto inny ma inne doświadczenia, może zaciężna armia będzie ginąć za Polski... polskie mistrzostwo. Może tak było kiedyś, kiedy Polska Liga była, nie wiem, w pierwszej piątce lig europejskich. Dzisiaj mogę pana zapewnić, że po doświadczeniu zeszłego roku mogę powiedzieć z całą stanowczością, że dla niektórych ważniejszy jest w maju urlop niż tytuł mistrza Polski.
Zobowiązany zostałem przez kibiców, żeby zapytać, jak pan właściciel Stelmetu Enei BC Zielona Góra ocenia pracę trenera Igora Jowowicza.
Wie pan, pracę trenera jak zawsze ocenia boisko. No i teraz panu przewrotnie zadam pytanie. Kiedy polska zielonogórska drużyna w rozgrywkach ekstraklasy 21 marca przegrała 4 mecze.
Pewnie pan to przeliczył i nigdy. Bardziej ludzie pytają tak naprawdę o styl, o to, że prowadzimy i nie potrafimy dobić przeciwnika, dobra, tylko tak rozklejamy się nagle. Ostatnio Szczecin.
Niech mi pan powie, Gdynia. Kogo się najbardziej chwali?
W polskiej lidze Arkę Gdynia się chwali.
Tak, widział pan wczorajszy mecz Arki Gdynia?
No nie, bo byłem na meczu.
No to szkoda, że pan to nie widział. Na 2 minuty przed końcem 8 punktami prowadziła Polfarma w Gdyni.
I James Florence wziął mecz.
Nie. I chłopcy po prostu z Polfarmy niestety bez Bibinsa wystraszyli się, że mogą wygrać. Tylko dlatego. Żaden Florence nic tam nie wziął. Tak? Florence nie mógł się z koszem zmierzyć. Gdyby się zmierzył z koszem tak, jak się zmierzał z nami w meczu, to by Arka prowadziła 20 punktami i by miała spokojne prowadzenie, nie byłoby żadnej nerwowej końcówki. Wie pan, oczywiście pan powie, że pan widzi to inaczej. Ja widzę to w ten sposób.
No okej, okay, ale...
No i dobra, no i to jest najlepsza dzisiaj polska drużyna. Czy my się męczymy u siebie na naszej hali z drużyną z końca tabeli?
Nie.
Właśnie. Czy przegraliśmy jakikolwiek mecz na wyjeździe z drużyną tak zwanej słabszej od nas klasy?
Nie.
Czy w tym roku mamy 4-5 kandydatów do Mistrza Polski?
Tak jest.
Czy to jest wstyd przegrać z tym kandydatem do Mistrza Polski na wyjeździe?
Odwrócił nam się wywiad w ogóle. Okej, okay. No nie.
Nie, no więc wie pan to. I teraz ja mam co? Być człowiekiem, który jest niepragmatyczny, nienormalny, bym powiedział ktoś, wyrzucić trenera...
A słyszał pan wypowiedzi, bo to się jednym panem posłużę, Łukaszem Koszarkiem. Po kolejnych meczach daje takie, mam wrażenie, sygnały, mówiąc, że nie idziemy do przodu, nie robimy postępu. Po Zenicie powiedział wręcz, zrobiliśmy kilka kroków w tył. Łukasz, ja się zastanawiam, czy on nie daje panu sygnału, Łukasz, coś tu się, panie właścicielu, dzieje nie tak.
Łukasz Koszarek jest stałym gościem w klubie, w którym rozmawiamy bez mikrofonu. Jeżeli miałby mi do powiedzenia cokolwiek, co chciałbym, żeby dowiedział, to nie musi tego mówić przez radio. Więc wie pan co, przestańmy wkładać ludziom. Łukasz...
Dobra, czyli ocena jest pozytywna.
Znaczy, generalnie, tak mam rozumieć. Ja powiem tak, a jaka może być ocena, jeżeli mówimy, że trenera weryfikuje boisko? Jeżeli tak mówimy, że nam się ta gra nie podoba, ale jest skuteczna. Przed chwilą słyszałem Planinicz, największe drewno od lat. Co nagle się stało? Ten zawodnik gra to, co my się spodziewaliśmy się, że będzie grał. Od samego początku miał tam trochę swoich może problemów. Najpierw kontuzji, urodzenie dziecka, może to wpłynęło na niego, jednak jest sam.
No ale myśleliście o jego przyszłości w Stelmecie, jaka ma być, czy ma być.
No tak, tak, ale dzisiaj gra bardzo dobrze, więc ja powiem w ten sposób, tak, naprawdę trochę cierpliwości i to myślę do całej drużyny, a po sezonie będziemy robić takie czy inne decyzje, no bo jeżeli się nam uda wygrać, to będzie jakaś decyzja, jeżeli nam się nie uda wygrać, to jest zawsze inna decyzja, zresztą widać, jakie były decyzje po zeszłym roku. Niech pan powie, kto po zeszłym roku został w naszej drużynie.
Kto został?
Tak.
Polacy zostali.
Ilu?
Chrycaniuk, Zamoyski, Koszarek, Mokros, no. 4, tak?
I Matczak, tak. No może będzie, no Matczaka teraz nie ma. Dobra. No.
No.
No
i?
No ile z trenerskiego składu?
Znaczy główny trener poleciał.
No ja mi się wydaje, że wszyscy polecieli, tak? Tam został Kuba Lewandowski, tak?
No i Miły został, tak?
Czyli... No, Miły dzisiaj jest bardziej w SKM-ie dla mnie w tym projekcie, tak w głowie przypisany, ale...
Okay. No to mogę wyciągnąć wniosek, że jak nie będzie mistrzostwa, to trenerów obecnych nie będzie, tak?
Nie, bo to nie jest kwestia mistrzostwa, to jest kwestia stylu, w jaki zakończyliśmy zeszły sezon. I na końcu dnia się płaci te rachunki. No niestety, my je płacimy, zawodnicy je płacą, my na pewno większe zawodnicy sobie gdzieś tam zawsze w życiu znajdą jakąś następną drużynę. Problem polega na tym, że szybko to się pchły łapie.
Rzut za 3. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.